Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady. Porady pedagoga i psychologa. Wita się z Państwem Małgorzata, a gościem tutaj obok w studiu jest już ze mną pani doktor Iwona Roszkiewicz. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, słuchaczy.
Przypomnę, że pani doktor Iwona Roszkiewicz jest doktorem nauk humanistycznych.
Tak.
Drodzy Państwo, tematem ostatniej audycji była pokora. Mówiliśmy o pokorze, o tym, że Pan Bóg pokornym łaskę daje. Dzisiaj chcemy mówić o tym, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia. Ostatnio w audycji, kiedy mówiliśmy o pokorze, była mowa o związaniu pokory z wiarą. O uznaniu własnej małości, mówiliśmy też o potrzebie wypełnianiu swoich zadań z radością i w radości. I właśnie to, ten przeciwstawny termin, Bóg pokornym łaskę daje, ale wiemy, że Bóg pysznym się sprzeciwia. W związku z tym, jeśli Pan Bóg sprzeciwia się pysze, to co to jest pycha, pani doktor?
No właśnie, dzisiaj mamy mówić o odwrotności tego, o czym mówiliśmy ostatnio, to znaczy jest pokora, ale jest też pycha. Może najpierw wyjaśnienie ogólne. Pycha jest przede wszystkim przymiotem nas wszystkich, wszystkich ludzi. Pycha dotyczy wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy obarczeni grzechem pierworodnym, skutkami tego grzechu, a gdybyśmy nawet nie myśleli w ten sposób, to przecież wszyscy zauważamy, że każdy człowiek ma swoje wady, a to, że każdy człowiek ma silne własne chcenia w różnych zresztą kierunkach, to chyba widać. Także pycha jest właściwością wszystkich ludzi. To po pierwsze. Po drugie, pycha jest właściwością, wadą właściwie indywidualną. Chodzi mianowicie o to, że wychowujemy się, rodzimy w różnych rodzinach i mamy też różny temperament. A więc działają tutaj jakieś czynniki genetyczne oraz tak zwane wczesne wychowanie. To znaczy jesteśmy... wzrastamy w rodzinie, w której te wady już są, bo one zawsze są. I w zależności od tego, czy są większe, czy mniejsze, to działają też na dziecko, które nie ma własnej woli i własnego rozumu i po prostu wzrasta w tej wadzie.
Czyli powielamy bardziej to, co mniej. W naszej powielamy. Rodzinie po prostu powielamy. W jakim stopniu tak. Istnieje, tak?
Tak, to jest takie powielanie. A ponadto pycha może być naszą własną wadą indywidualną, to znaczy mimo, że jesteśmy już dorastający czy też dorośli, mamy własny rozum i wolę, ale to jakby nie wystarczało, żeby przeciwstawić się tym złym cechom, które w sobie widzimy, albo nawet co gorsza nie widzimy i to już jest wtedy no, większa czy mniejsza własna, indywidualna, nabyta przez nas samych wada.
Wada, która charakteryzuje się tym, że nie ma w niej miłości?
No właśnie tak by można było powiedzieć, bo miłość nie tylko jest cierpliwa, ale nie unosi się pychą. Czyli jeżeli jesteśmy pyszni w większym czy mniejszym stopniu, to równocześnie znaczy to, że są jakieś braki miłości w nas. I to też jest w pewnym sensie normalna sytuacja, bo wszystkim nam brakuje miłości. Mhm. Tylko trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że największym wrogiem miłości jest ta właśnie wada, czyli pycha.
I w związku z tym pojawia się tutaj problem. Problem dla rodziców, którzy przed takim dylematem stają wobec dziecka, tak? Trzeba z tą wadą w jakiś sposób się uporać. W jaki sposób to robić, pani doktor?
Może tak. Zanim się uporamy z tą wadą, to trzeba ją zauważyć. I trzeba ją umieć nazwać. I tu zaczyna się pierwszy problem, bo w chwili, kiedy klasyczne wychowanie jest zdecydowanie w odwrocie i nie mówimy już o wadach, ani o sprawnościach w wychowaniu, tylko raczej o dobrym samopoczuciu, pewności siebie i tak dalej. Chodzi o to, że ta wada niekoniecznie jest rozpoznana jako ta właśnie wada, czyli po pierwsze nie umiemy tego nazwać. A na co by należało zwrócić uwagę? Kiedy należy tą wadę dostrzec? No przede wszystkim wtedy, kiedy dziecko zdecydowanie, bardziej albo mniej zdecydowanie, przeciwstawia się wszelkim próbom ograniczeń jego woli, jego własnej woli, jego chceń. To znaczy, chcenia to są takie, dziecko może chcieć coś koniecznie mieć, koniecznie, za wszelką cenę. Można koniecznie chcieć poświęcać się rozrywkom jedynie, zabawom. Można też pragnąć znaczenia, to znaczy ja tu jestem ważniejszy. To jest moje zdanie, moje odrębne zdanie. Także w różnych sytuacjach możemy zaobserwować to, że dziecko za bardzo czegoś chce. Za bardzo. To znaczy za bardzo chce mieć, za bardzo chce się bawić wtedy, kiedy już nie powinno i za bardzo chce w ogóle realizować swoją wolę w różnych sytuacjach i podkreślać swoje znaczenie. To są takie sygnały ostrzegawcze.
Tak, ale chyba też w momencie, kiedy dziecko przeciwstawia się swoim obowiązkom, obowiązkom szkolnym, obowiązkom...
To jest taki pierwszy sygnał, bo obowiązki to jest właśnie ograniczenie. Mhm. Obowiązek to jest rzecz, która z natury rzeczy ogranicza naszą, nie mogę powiedzieć wolność, bo to właśnie nie jest tak, ogranicza nasze chcenia, nasze często bezrozumne, czyli niedostosowane do sytuacji i w ogóle do wymogów życia nasze chcenia. A takich mamy pełno.
Czyli tak można powiedzieć trywialnie, takie nasze widzimisię, tak?
Tak, na pewno. To jest takie widzimisię.
To jest ten
tak.
pierwszy punkt, tak. Kiedy rodzice powinni już czuć się zaniepokojeni, że coś jest nie tak, ponieważ dziecko przeciwstawia się wykonywaniu
poleceń. Obowiązków, sugestii, tak. rad. Po prostu nie przyjmuje.
Nie przyjmuje
tego, tak. No, zdaje się, że tu współczesny problem jest duży. Mam okazję zaobserwować to w wielu wypadkach. Mianowicie wzrastają nam dzieci, które rzeczywiście z trudnością poddają się jakimkolwiek próbom oddziaływania na nie. To znaczy sprzeciwiają się i sugestiom, i radom, i zachętom. No już nie mówiąc o wyraźnych poleceniach, co zawsze już budzi protest, albo wyraźnych zakazach, które nie spotykają się też z akceptacją. Także to zjawisko jest rzeczywiście w tej chwili powszechne. No i należałoby w dalszy rzeczywiście zastanowić się, co teraz z tym zrobimy, tak? Co z tym zrobimy?
No więc właśnie, no. Bo to nie tylko rodzice, ale to wszędzie w zasadzie, w szkole, tak? Też nauczyciele mają ten problem z uczniami swoimi, którzy też się przeciwstawiają swoim powinnościom, które są narzucone przez nauczycieli. Czyli jeśli dzieci mówią nie, to co należy teraz, w jaki sposób można ratować tę sytuację?
Sposobów jest naprawdę wiele. Myślę, że tu przydaje się intuicja, która jeszcze czasami może tkwi w nas, chociaż już może coraz mniej, bo sterowanie jest coraz większe. Ale gdyby intuicyjnie zareagować, to może dam przykład, jak ja próbuję to rozwiązać w niektórych sytuacjach. Mianowicie w sytuacjach dydaktycznych. Ja czasem uczę jeszcze dzieci w ramach pewnego przedmiotu i dzieci przychodzą uczyć się u mnie i zauważam coś takiego. Dziecko przychodzi i zarządza. Ja się, małe dziecko, 10-11 lat, zarządza. Ja chcę się nauczyć tego i tego i to chcę zrobić szybko. To są dwa komunikaty. Przyjmuję do wiadomości spokojnie te komunikaty i okazuje się następnie, że po pierwsze, ja muszę mieć coś do powiedzenia, co dziecko ma się nauczyć. Ono nie może decydować, bo ja mu muszę wskazać braki, czyli to jest sterowanie z mojej strony musi nastąpić. A poza tym muszę próbować zwolnić to tempo, które jest narzucane dzieciom konsekwencją w postaci otrzymywania stopni. To znaczy dzieci tak bardzo starają się o stopnie i o wyniku testów, że one chcą wiedzieć to i szybko.
I szybko, tak, no, komunikują
tak,
to.
Tak, komunikują.
Ale to myślę, że to jest bardzo trudne wyzwanie, tak? Zwolnić tempo.
Jest to bardzo trudne wyzwanie, ale muszę powiedzieć, że przy pewnej stałości i cierpliwości udaje mi się to osiągnąć. To znaczy udaje mi się osiągnąć równowagę polegającą na tym, że to jednak ja mam też coś do powiedzenia, delikatnie mówiąc.
I że to może zaciekawić dziecko, tak?
Tak, tak. Co ja tu mówię w tej sprawie? A poza tym jest to kwestia zwolnienia tempa, co po jakimś czasie dziecko odkrywa, że jak zwolni tempo, to ono zaczyna coś rozumieć, mówiąc też trywialnie, kojarzyć jedno z drugim. Bo w tym tempie, w tym biegu dziecko po prostu przestaje kojarzyć, tylko wie, coś tam wie, coś tam wie, coś tam wystarczy. Natomiast nie ma tego elementu kojarzenia. Także generalnie podkreślanie swojej roli i zwalnianie przynosi efekty. I to wiąże się z pierwszą zasadą postępowania rodziców, myślę, mianowicie z kwestią autorytetu.
Tak, czyli w zasadzie to, co pani chciałaby przekazać, pani doktor, naszym słuchaczom w tej chwili, to, że są jakby takie możliwości do wypracowania tej pokory w dziecku, tak?
Tak.
Tylko potrzeba też zwolnienia tempa na pewno.
Zwolnienia tempa i potrzeba naprawdę wielkiego wysiłku, poczynając od przekonań wychowawcy.
Tak, czyli to jest pierwsza ta zasada, taka metoda, to sprawa autorytetu własnego.
Sprawa autorytetu to nie jest modne słowo, ale myślę, że nie możemy z tego słowa zrezygnować. Dlatego, że jesteśmy rodzice, opiekunowie, są starsi i z natury rzeczy powinni być mądrzejsi. No po prostu są starsi i mądrzejsi. A więc też siłą rzeczy powinni być autorytetem. Co więcej, tu podkreślę, że nie można być w pełni autorytetem, jeżeli za sobą nie mamy jeszcze większego autorytetu. To znaczy w najbardziej komfortowej sytuacji są rodzice wierzący i praktykujący. Dlatego, że oni rzeczywiście mogą i to słusznie zastawić się autorytetem Pana Boga. To znaczy Pan Bóg mówi na przykład czci ojca swego i matkę swoją, a więc słuchaj i bądź wdzięczny. Czyli mamy argument, tak? Że tak po prostu jest. No można mieć inne argumenty, nie tylko przykazania, to dekalog, ale przykazanie miłości i tak dalej. Nauki, można Biblią się podpierać, po prostu jest to autorytet wiary. I tacy rodzice na pewno łatwiej mogą zyskać sobie autorytet, jeżeli, i tu podkreślę jeżeli potrafią ten autorytet prezentować wobec dziecka z miłością i z cierpliwością. Czyli jeżeli zachowany jest pierwszy warunek miłości, cierpliwość. Nie ze złością, nie z takim potępieniem, tylko jeżeli jest to autorytet oparty na wierze i zrealizowany cierpliwie i z miłością, to jest to naprawdę ważny punkt dla rodziców.
No tak, dzisiaj formułujemy dzieci, chcemy pomóc rodzicom w formułowaniu może w ten sposób swoich dzieci i mówimy o tym, aby móc tak zadziałać, by sprzeciwić się pysznemu charakterowi, a wlać łaskę pokory. I tutaj dlatego pani odnosi się do kwestii autorytetu i tej odpowiedzialności także
przed
autorytecie
Bogiem,
przed Panem Bogiem. To jest jakby ten pierwszy stopień, od czego wychodzimy. Kolejny to jest...
Kolejny to jest stanowczość.
Stanowczość.
Wydaje mi się, że jest to bardzo trafione słowo. Rodzice nie mają być surowi, nie mają być pobłażliwi, nie mają być tolerancyjni, to nie są słowa, które oddają istotę znaczenia słowa tego właśnie stanowczość. To znaczy, zanim będę czegoś oczekiwać, zanim wydam jakieś polecenie czy poradzę, coś rzeczywiście rodzic jako rodzic powinnam się zastanowić. Jeżeli już wiem, że moje przekonanie w danej sytuacji, w danym momencie jest słuszne z jakiegoś powodu, które sama przed sobą potrafi uzasadnić, to wtedy mogę być naprawdę stanowcze.
Może jakiś przykład pani zechce tutaj
No właśnie,
opowiedź.
Może przykład. Przykład jest bardzo prosty, typowy. Mianowicie, zwykle dziecko jest czymś zajęte, niech to będzie wideo, gry komputerowe, zabawa, cokolwiek i nie ma oczywiście ochoty odrywać się od swoich zajęć. Tymczasem usłyszało naszą prośbę, czy też polecenie, wszystko jedno, w jakiej to formie ujmiemy. Chodzi o to, że pragniemy dziecko oderwać od jego zajęć i skłonić je do pomocy, na przykład w zajęciach domowych. A więc mówimy, proszę przestań grać w grę albo zakończ grę i proszę przyjść mi pomóc. No, Cóż, czasami jest to groch o ścianę.
Albo w ogóle nie ma odpowiedzi, albo po prostu jakaś dawkowa, tak?
Albo po prostu nie ma reakcji oczekiwanej. I wówczas stanowczość mądra może polegać na takim zachowaniu. Przede wszystkim nie wybucham złością. Po drugie, nie grożę natychmiast konsekwencjami, że jak nie przyjdziesz, to będzie to i to.
To jeszcze bardziej zniechęciłoby,
bo to jeszcze bardziej może zniechęcić ewentualnie albo zachęcić, ale chodzi o to, że próbuję nie przekupywać. Natomiast moja stanowczość powinna polegać na tym, że niestety zostawiam swoje bieżące zajęcie, podchodzę do dziecka i mówię jasno i wyraźnie. Nie słuchasz tego, co do ciebie mówiłem. Po prostu nie słuchasz. Ktoś, kto to opisał, nazwał to spotkanie bardzo trafnie konfrontacją konstruktywną.
Konfrontacja konstruktywna.
Podobało mi się to. Tak. Bo nie ładuje całej sytuacji emocjonalnie, tylko mówi jasno, o co chodzi. Ja coś mówiłem, a ty nie posłuchałeś, czyli nie słuchasz. To jest pierwszy komunikat, zupełnie spokojnie.
Opisowy taki.
Opisowy.
Z tej sytuacji,
tak,
która się
nie zadziała. Nie słuchasz. I teraz ja oczekuję, ja chcę, jeszcze raz to można powtórzyć różnymi słowami własnymi. Chodzi o to, że ja czekam, aż ty przyjdziesz i pomożesz. I tu zaczyna się następny moment bardzo ważny. Po prostu czekam tak długo, aż to się stanie.
Przy dziecku?
Przy dziecku. Nie odchodzę i nie wołam z daleka.
Czy jest to taka współpraca z dzieckiem, przy dziecku?
Jest to bycie przy dziecku, tak. Ja po prostu stanowczo czekam, aż to zrobisz i myślę, że przy pewnym doświadczeniu w tego typu zachowaniach dziecko zaczyna rozumieć, że jakby nie było wyjścia. Coś się tam psychologicznie odzywa w dziecku, jakiś niepokój, jakieś zrozumienie. W każdym razie jest to jakiś dobry proces. I mamy naprawdę duże szanse, jeżeli dziecko nie jest jeszcze zupełnie zepsute, mamy duże szanse, że dziecko posłucha i rzeczywiście przyjdzie. A więc wtedy normalnie wyrażamy radość albo spokojne uznanie. Natomiast i tak rozwiązujemy sytuację.
I tak rozwiązujemy ten problem,
który powstał. Tak.
Czyli to ta stanowczość właśnie, którą
ta
pani zechciała nam tak właśnie obrazowo opisać. I kolejny krok... Po stanowczości pani doktor?
To jest wytrwałość w takiej właśnie postawie. Muszę przyznać, że jest bardzo trudno obecnie wytrwać w postawie autorytetu i stanowczości. A to dlatego, że niestety wychowanie znalazło się w całkowitym odwrocie, to znaczy nie jest modne uczenie dziecka powinności, a więc powinieneś to, powinieneś tamto. Słowo powinieneś naprawdę rzadko jest znane dzieciom. Powinieneś albo trzeba, po prostu takie oczywistości już są mało znane, czyli nie ma wychowania klasycznego w sensie rozwoju charakteru. Rozwój charakteru jakby padł, przepraszam. Ale
no tak,
tak
obserwujemy
wygląda.
To na co dzień,
tak
pani doktor.
Tak to wygląda. Równocześnie zrobiło się coś takiego, że dzieci, rodzice się uczą, że nie można sprawiać dziecku bólu. Tak? Dziecko nie ma być obciążane presją, a presja to ból. Czyli nie można dziecko...
Właśnie typowe wychowanie bezstresowe, typowe też, które kiedyś było tak lansowane, prawda?
Właśnie typowe wychowanie bezstresowe. Także jeszcze z innej strony rodzice nie bardzo mają czas dla dziecka, ponieważ zwykle dużo pracują i ten nikły czas poświęcony dla dziecka jest zarezerwowany albo na radość, czyli nie ma tego momentu jakiegoś układania, temperowania, wychowania, albo wręcz przeciwnie, wszystkie zaległości są w tym trudnym czasie rozwiązywane
w szybkim tempie
i też nie jest to dobry czas. Także rzeczywiście jest to sytuacja nader trudna dla rodziców, dlatego mówię, potrzebna jest nam wytrwałość. Potrzebna jest nam wytrwałość w dochodzeniu wspólnego razem z dziećmi do zrozumienia, że to, co jest z naszej strony jakimś uciskiem dziecka, jakimś oczekiwaniem, jakimś wymaganiem, to ostatecznie dobrze służy wszystkim. I samemu dziecku, i rodzicom, i jest też przygotowaniem do dobrego funkcjonowania większych społeczności. Czyli to jest dobre, że spotkanie się z oczekiwaniem i konieczność podporządkowania się temu oczekiwaniu, tej akceptacji oczekiwania, jest dla dziecka bardzo dobra i w tym musimy być po prostu wytrwali. Czyli jeżeli się nawet raz nie uda, to można próbować zmienić drobne szczegóły naszego zachowania, ale wytrwałość ze strony dorosłych powinna być zdecydowana. Zachowane.
Drodzy Państwo, Bóg pysznym się sprzeciwia. To temat naszej dzisiejszej audycji, której prelegentem jest pani dr Iwona Roszkiewicz. W tej chwili zapraszamy Państwa do współuczestniczenia w naszym programie. W związku z tym podaję numery telefonów dla chcących dotelefonować się do studia. Dla telefonujących z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55. Dla telefonujących z Polski Południowej 56 655 23 56. I już mamy na antenie radia pierwszego rozmówcę. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Korej Wozolsztyna. Chciałem tu zwrócić uwagę, że to jest jakby temat taki dotyczący nastawienia się człowieka, w jakim kierunku chce iść, czy będzie taki napalony, nieograniczony, nie będzie potrafił dostrzegać innych ludzi. I no, na to pozwala właśnie ten liberalny system, że możesz mieć 5 etatów, możesz być prezesem w 10 firmach, możesz być lekarzem w 4 szpitalach, no a to, że inni jest bez pracy, to w ogóle nikogo nie obchodzi. Ale w Piśmie Świętym Pan Bóg opisuje dokładnie tych ludzi, którzy są tacy pyszni, pazerni. Na przykład w Księdze Izajasza, gdy Pan dokona swego dzieła, swego na górze Syjon w Jerozolimie, ukaże owoc pysznego serca króla i bezczelność jego wyniosłych oczu. Przeto Pan Bóg zastępów ześle wycieńczenie na jego tuszę. Tu jest opis tego, jak właśnie tacy pazerni, mocni, silni królowie. No najpierw jak się rodzi człowiek, to jest taki malutki dzidziuś, ale jak się go nauczy, że on ma być panem, królem, Bogiem, to tak jak faraon będzie po prostu roztropnie przeciw niemu wystąpny, ażeby się przestał rozmnażać. Ci tacy mocni, silni panowie, pyszni, którzy myślą, że wszystkie rozumy pozjadali i im się należy ten świat, myślą o tym, jak to zrobić, żeby ludzie się przestali rozmnażać, jak zrobić, żeby tylko on wszystko miał w posiadaniu, wziął we własność, żeby był napisany pod każdym dokumentem, że to jest jego i on jest taki najmądrzejszy, a inni to tacy są głupki, że tylko jedynie mogą się pobawić w łóżkowe sprawy. No i tu myślę, że trzeba właśnie dużo uwagi zwrócić na naukę społeczną Kościoła, gdzie papieże uczą nas dostrzegać to, że są inni ludzie, a nie tylko ja sam się nachapię, najem, a drugi po prostu na ulicach ludzie umierają i o tym w ogóle się nie mówi, nie pokazuje. Kiedyś to było takie modne, a dzisiaj to tylko zabawa, relaks i no i sensacja, żeby człowiek się czymś w ogóle zainteresował.
Dziękujemy panu bardzo. Może pan nam swoje imię powtórzy, bo nie dosłyszałam? Pan się już rozłączył. Pozdrawiamy pana serdecznie.
Bardzo dziękuję. Nie chciałabym już dopowiadać ani słowa. To jest właśnie to piękne uzupełnienie tego, o czym mówimy. Niestety doskwiera nam coraz bardziej to, że przestaje być, zachwiane jest poczucie konieczności ograniczenia mojego własnego chcenia. To znaczy tego pragnienia posiadania, używania i znaczenia. To rzeczywiście jest w tej chwili zachwiane i jeżeli nie zdołamy tego ograniczyć, no to możemy oczekiwać gorzkich owoców.
Kolejny telefon. Radio Maria. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Wiesława z Warszawy.
Szczęść Boże, Pani Wiesława.
Ja dzwonię w zasadzie z prośbą o jakąś podpowiedź. Mówię konkretnie o naszym przypadku. Mój syn i ma 14,5 roku, no i dramatycznie potrzebuje być dorosły. Chcę powiedzieć o kompletnie demoralizującej roli szkoły i poradni pedagogicznych. To przestroga dla wszystkich. Szkoły działają już w tej chwili tak, żeby rodziców odsuwać i mieć ogromny wpływ na myślenie i na funkcjonowanie dzieci. Jesteśmy już niestety objęci opieką kuratorską, czekając na wyrok, to znaczy na proces i wyrok. A miało miejsce takie zdarzenie, że ja po prostu poszłam do szkoły, zorientowawszy się, że prawdopodobnie mój syn wziął jakieś pieniądze z portmonetki. Chciałam po prostu uratować te pieniądze, zanim wyda. No skończyło się to tym, że ja wyszłam ze szkoły po jakimś tam przeciąganiu. Pani dyrektora wezwała wtedy policję i zaczął się cały łańcuszek spraw, procesów, które zupełnie są poza mną. Zupełnie. Ja już mam panią kurator w domu, a nawet numerów sprawy nie znam, bo to dopiero, przepraszam, poznałam i będę dopiero szła do sądu zapoznać się w ogóle z całą tą papierologią, która już się tworzy. Jest to odbieranie dzieci rodzicom i to się dzieje. To się dzieje naprawdę. Ja w życiu bym nie pomyślała, że ja mogę być w takiej sytuacji. Mój syn po prostu ma mnie za nic, oczywiście. Jest nieposłuszny w każdym możliwym wymiarze. No w tej chwili trochę czuję się już skrępowany, bo przychodzi ktoś obcy i ładnie z uśmiechem pani go prosi i ładnie z uśmiechem on od pani odpowiada, ale ja w tym wszystkim jestem już nieobecna. Ja jestem już nikim, ponieważ to już jest poza mną. No jest to ogromnie bolesne. Jest to wielkie no, rozerwanie serca. Ale pomijając to, chcę zapytać, czy z tego mojego jakiegoś opisu widzi pani, że ja jeszcze mam szansę ratować to dziecko. On się również nie uczy, bo ma jakieś trudności z pamięcią, z koncentracją i to są trudności od małego dziecka. Jakoś tak przez szkołę i przeze mnie nieuchwycone. Staram się teraz mu jakieś badania takie zrobić, żeby po prostu się dowiedzieć raz na zawsze, czy w jego mózgu nie ma jakichś uszkodzeń. Może to wszystko za późno, ale jakoś szkoła mnie uspokajała, że te wszystkie zajęcia reedukacyjne, wyrównawcze i inne, że to wszystko powinno mu pomóc. No ale już w gimnazjum już nie jest w stanie pomóc. Ale no właśnie z tym posłuszeństwem, z tym stawianiem się, z tą butą i arogancją chłopak zaczął palić papierosy. Ja podejrzewam, gdzieś go raz widziałam. To są te wszystkie elektroniczne papierosy. To jest kolejna jakaś zmora. Czy ja w ogóle jestem jeszcze w stanie uratować to dziecko? Czy on już zupełnie idzie na zatracenie i pod kuratele państwa i nie wiem, Bóg jeden wie, co się z nim dzieje, stanie, czy jakimś kiedyś.
Pani Wiesławo, dobrze, dziękujemy. Pani bardzo szeroko zarysowała nam problem. W tej chwili pani psycholog pani odpowie.
Proszę panią, ja myślę, że nadzieja to jest to, co istnieje zawsze i to jest no, nieustannie budujące. Nie może zginąć dziecko matki, która się za niego modli. Przypominam o tym. Więc myślę, że w każdym wypadku, a w tym szczególnie, modlitwa to jest punkt pierwszy za to dziecko i na pewno modlitwa matki będzie wysłuchana, czyli tak czy owak zostanie on ostatecznie uratowany w takim stopniu, jak Pan Bóg na to pozwoli. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości doraźnego wpływu, to ja bym powtórzyła to, co mówiłam. Bardzo wielka jest potrzebna, kochająca, życzliwa jednak stanowczość. Jeżeli nie pomoże stanowczość jako działanie, to być może jednak pomoże jakieś tłumaczenie pozytywne. To znaczy, gdybyś to zrobił, to ty zyskałbyś to, a ja bym zyskała tamto. Czyli pokazanie jakichś pozytywu w różnych sytuacji. I to może w tym, na tym poziomie, no nie ukrywajmy już pewnego zdemoralizowania, to można próbować w typie warunkowym. To znaczy, gdybyś spróbował, podpowiadać, mógłbyś spróbować. Myślę, że to hasło mógłbym spróbować w przyszłości zaowocuje.
Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Niestety czas naszego programu już dobiegł końca, dlatego w tej chwili pozostaje nam się pożegnać z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.